Sprawa w toku.
Przedstawiamy dzisiaj sprawy ochrony dzieł sztuki w przestrzeni publicznej. Chodzi o sytuacje, w których mogą być narażone na zniszczenie. Co z ochroną prawną takich dzieł, jak na przykład wielkoformatowe, monumentalne mozaiki szklane na ścianach Filharmonii Podkarpackiej. Spróbujmy ustalić, jaki jest status prawny tych dzieł, ale spróbujmy też szerzej rozpoznać kwestię ogólnej sytuacji innych dzieł sztuki, budynków z dawnych czasów, fragmentów zabudowy w przestrzeni wielu podkarpackich czy szerzej polskich miast. Przedstawiam gości w studiu. Bartosz Podubny, zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Paweł Kraus, historyk sztuki ze Strefy Działań Miejskich w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zapraszaliśmy do udziału w audycji również przedstawiciela dyrekcji Filharmonii Podkarpackiej. Niestety, mimo wielokrotnych prób kontaktu telefonicznego to się nie udało, ale dzisiaj otrzymaliśmy pismo odpowiadające na nasz mail od pani dyrektor, profesor doktor habilitowanej Marty Wierzbieniec, za które dziękujemy. To pismo z informacją, że niestety nie może wziąć udziału w audycji ze względu na podjęte wcześniej zobowiązania. No i w piśmie czytamy, w sprawie dotyczącej mozaiki Zbigniewa Brodowskiego widniejącej na ścianach Filharmonii Podkarpackiej, informuję, że podjęto działania mające na celu renowację mozaiki, a także objęcie opieką konserwatorską obiektu. Tyle pismo od pani dyrektor Filharmonii Podkarpackiej. Jeszcze raz dziękuję za to wyjaśnienie. No a my powiedzmy od razu, że pierwsze działania Filharmonia już podjęła, bo banery reklamowe zniknęły ze ścian budynku, panie Pawle, prawda?
Tak, kilka dni temu baner, który zapowiadał kolejny sezon artystyczny, zniknął z elewacji, z mozaiki na elewacji frontowej.
Tak, bo właściwie mówimy głównie o tej elewacji. Ona taka jest atrakcyjna, dlatego żeby reklamować różne wydarzenia muzyczne i Filharmonia z tego korzystała. Czyli tego baneru, czy tych banerów już nie ma, ale też zdaje się, że jeśli chodzi o ten stelaż, o relingi, też już fragmenty zostały usunięte, prawda?
Tak, idąc tutaj do Państwa, do redakcji Radia Rzeszów, specjalnie, żeby mieć na żywo ogląd tematu dzisiejszej audycji, podszedłem do budynku Filharmonii. Dorna krawędź już tego relingu została zdemontowana na tą chwilę.
No tak, w publikacjach prasowych, jeszcze dodam na ten temat, jest informacja, że Filharmonia już nawiązała kontakt z konserwatorem zabytków i stowarzyszeniem badawczo-animacyjnym Flaner, o ile dobrze czytam, który zajmuje się popularyzacją dorobku Brodowskiego. To jest fragment z publikacji prasowej sprzed kilku dni. Powiedzmy, jaka jest sytuacja prawna w ogóle tych mozaik. Pan Paweł Kraus mówił w reportażu, że nie są zabezpieczone prawem i właściciel może z nimi zrobić to, co się mu żywnie podoba. No ale jeszcze zaznaczmy wyraźnie, że w tej sytuacji nie ma mowy o czymś ostatecznym, nieodwracalnym. Nikt tych mozaik nie zniszczył, nie usunął, bo one są na ścianie. No ale nie są zabezpieczone pod względem prawnym, zdaje się, prawda?
Znaczy, wiecie Państwo, należy rozróżnić dwie kwestie. Czy coś jest zabytkiem i czy ten zabytek jest objęty ochroną konserwatorską?
Bo nie wszystko, co nam się wydaje ładne, stare, to jest zabytek.
Tak, tak. Tutaj w tym przypadku zarówno budynku Filharmonii, jak i elementów wystroju architektonicznego w postaci mozaiki mamy do czynienia z zabytkiem i to mówię z pełnym przekonaniem. Jeżeli dzisiaj wszczelibyśmy procedurę z urzędu wpisu do rejestru zabytków, biorąc pod uwagę autorów, skalę, wartości artystyczne, historyczne, naukowe, zarówno budynku, jak i dekoracji, uważam, że taką procedurę wpisu przeprowadzilibyśmy, więc mamy do czynienia z zabytkiem. Druga kwestia, czy on jest na dzisiaj objęty ochroną konserwatorską? Nie jest.
Powinien być. No to powinien być w kontekście tego, co pan nawet mówi, prawda?
Tak, tak. Takie rozmowy, tutaj jak pani zacytowała panią dyrektor, już są na razie rozmowy toczone. Natomiast wiecie państwo, to nie można też tak mówić, że właściciel zabytku może z nim zrobić wszystko, ponieważ ustawa mówi, że jeżeli ktoś niszczy zabytek, jednak podlega konsekwencjom karnym. Nie mówi, czy ten zabytek jest objęty ochroną konserwatorską. Mówi, kto niszczy zabytek. Także to trzeba wyraźnie wyartykułować, że jeżeli ktoś by zniszczył zabytek i sprawa by trafiła do odpowiednich organów, no to musi się jednak zliczyć z potencjalną odpowiedzialnością za ten swój czyn. Ale tu mówimy na razie o teorii, nie o filharmonii, bo zakładam, że takie zdarzenie nigdy nie będzie miało miejsca.
Na pewno, no ale tak jak pan mówi i panowie mówią też, wynika z tych panów także wypowiedzi, że na razie Filharmonia Podkarpacka, ten budynek nie jest uznany za zabytek. Bo nie jest wpisany ten budynek do rejestru zabytków. To jest taki warunek sine qua non, zdaje się.
Nie jest objęty ochroną konserwatorską. Mm-hmm. Jest zabytkiem.
Rozumiem. No tak, no to trochę inaczej się sprawa przedstawia niż...
Natomiast jesteśmy po rozmowie z panią dyrektor. Ja poprosiłem panią dyrektor o przygotowanie materiałów archiwalnych. Szczególnie zależy mi na projekcie, według którego Filharmonia została wybudowana i w najbliższych dniach zrobimy taką wstępną wizję na obiekcie, żeby obejrzeć go w całości, nie tylko to, co jest powszechnie dostępne, czyli elewacje zewnętrzne i tutaj sala, ta główna sala. Zechcemy obejrzeć cały obiekt, mamy na to już wstępną zgodę pani dyrektor i po tej rozmowie myślę, że będziemy podejmować jakieś kolejne działania, przy czym to jest bardzo świeża sprawa, to jest rozmowa z dnia dzisiejszego.
To cieszy?
To bardzo cieszy.
Pan Paweł Kraus, przedstawiciel Strefy Działań Miejskich.
To bardzo cieszy, dlatego że, jak wcześniej powiedziałem, bez budynku Filharmonii Podkarpackiej w takiej formie, w jakiej warszawskie Tygrysy go zaprojektowały.
Czyli grupa architektów.
Grupa architektów, która pochyliła się nad projektem tego budynku w latach 70.
Co jest niewątpliwie splendorem dla nas, no teraz patrząc z naszej współczesnej perspektywy, że mamy taki wspaniały obiekt tutaj.
Tak, i bez tego obiektu Rzeszów i Podkarpackie byłoby uboższe, naszym zdaniem. I jak powiedziałem, ten element, przedmiot, czy raczej podmiot kultury, jakim jest ten budynek, gdyby przestał istnieć, przestałby też świadczyć o tamtym czasie i o tamtych dokonaniach polskich architektów.
To są bardzo ważni architekci. To są absolwenci Politechniki Warszawskiej, którzy już w okresie przed II wojną światową zaczynali wygrywać ogólnopolskie konkursy architektoniczne. To jest Wacław Chłyżewski, Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz Wierzbicki. I tutaj nasza Filharmonia Rzeszowska jest w dorobku tych architektów wymieniana w pierwszej w zasadzie dziesiątce. To są tego typu obiekty, co niestety nieistniejący dworzec PKP w Katowicach. Przykład architektury brutalizmu. Niestety nie udało się go uratować. To jest budynek CKPZPR, czyli budynek w tym momencie chyba się tam mieści giełda papierów wartościowych.
Więc w
to są, tak, to są obiekty ikoniczne dla architektury polskiej, a też brali też udział w konkursach międzynarodowych za granicą i to są topowi architekci dla tego okresu, których dzieło w Rzeszowie, jak się znalazło, zostało jeszcze, co ważne, wykonane, bo konkurs konkursem, prawda, do realizacji mogło nie dojść. To tym bardziej podnosi tutaj walor tego zasobu architektury doby już powojennej. Szanowni Państwo, należy też podkreślać, że ochrona zabytków nie jest konstans. Jeszcze 50 lat temu świętej pamięci Jerzy Tur, konserwator wojewódzki, jak miałem przyjemność poznać, w swojej młodości, jak on tu zaczynał być konserwatorem wojewódzkim, secesja była passé, tak? To uważano to za bezguście wówczas w jego pokoleniu, jeżeli on zaczynał tu pracę jako konserwator. To się zmieniło, prawda?
No to polityczne tutaj sytuacje, uwarunkowania, w ogóle czas międzywojenny, gdzieś tam był passé cały czas.
Znaczy, ja mówię o secesji.
Ale pan mówi o secesji jeszcze wcześniej, tak?
I to się zmienia. Dowartościowujemy tą architekturę coraz bardziej, też już poza tymi głównymi ośrodkami typu Warszawa, Wrocław czy Kraków. my też jako urząd zaczęliśmy tutaj to wartościowość do architektury, do wartościowość. Przykładem jest wpis przed paru lat kościoła z lat 70. w przedburzu pod Kolbuszową, bardzo dobrego też właśnie warszawskiego architekta Władysława Pieńkowskiego z lat, końcówki lat 70. Bardzo dobra architektura współczesna, sakralna, objęta już wpisem do rejestru. Także to jest też kwestia jakby mocy przerobowych, mówiąc kolokwialnie, urzędu, które są niewystarczające co do potrzeb, żeby wszystkie te obiekty ująć ochroną konserwatorską. I tu bardzo cenne działania są właśnie tego czynnika społecznego, prawda?
Tych wrażliwców.
Tak. Którzy nas też momentami stawiają pod ścianą, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, bo czasami mają lepszą wiedzę, bo się specjalizują w danej materii niż urząd, który musi być w zasadzie od wszystkiego, prawda? I bardzo często korzystamy z tej pomocy merytorycznej, także tutaj duże ukłony dla pana Pawła i tego środowiska, że ten temat został poruszony w szerszej skali. Trzeba też, myślę, wspomnieć o dworcu PKP, który lada chwila będzie oddany do użytku, dworcu głównym w Rzeszowie, gdzie konserwatorzy i wykonawcy odkryli mozaiki też w segmencie A, czyli tym segmencie restauracyjnym przy zejściu do peronów. Nie wiedzieliśmy o tych mozaikach. Kapitalne, abstrakcyjne dzieło poddane właśnie konserwacji dzięki tutaj staraniom PKP i pani konserwator Elżbiecie Kwiącek-Lach. Ona też przypisała autorstwo pani Hannie i Gabrieli Rechowiczom tej mozaiki. No mozaiki w holu głównym były nam znane, też są poddane konserwacji.
To jeszcze o tych przykładach innych z naszego regionu, takich miejsc, takich elementów architektury jeszcze będziemy mówić w tej audycji. Dokończmy ten temat związany z mozaiką na frontonie Filharmonii Podkarpackiej, ale także też tych innych, tych jeszcze dwóch mozaik, bo chodzi o to, żeby one zostały zachowane dla potomności. Panie Pawle, pan tak pięknie powiedział w tym reportażu, opisując to miejsce i pracę architektów i Zbigniewa Brodowskiego, autora tej mozaiki, że mozaika i budynek, ta bryła, one ze sobą nie rywalizują, prawda? One tworzą jeden organizm, jedną całość, więc no, trzeba o tym myśleć w ten sposób.
Niewątpliwie spotkałem się z głosami, które podkreślały, że być może wystarczy chronić same mozaiki, wpisać do rejestru zabytków tylko i wyłącznie mozaiki.
No właśnie, bo tak by było dość prosto. Tak się wydaje.
Łatwiej na pewno przebadać mozaiki przed wpisem do rejestru, niż przebadać mozaiki i budynek Filharmonii przed wpisem do rejestru. Tym bardziej, jak zauważył pan Bartosz, konserwatorzy mają bardzo dużo pracy ze względu na ilość wartościowych zabytków na terenie podkarpackiego. Natomiast rozumiem to, natomiast trudno jest mi zrozumieć, że te zabytki różnych czasów, różnych epok nie są procentowo przynajmniej na równi chronione. Moim zdaniem taką samą wagę, jaką przywiązujemy do ochrony zabytków z wieków średnich, czy z wieku XVIII, XIX, czy tych, o których pan Bartosz wspomniał, które są już pod ochroną konserwatorską, czyli secesyjnych, również powinniśmy myśleć o tych zabytkach dwudziestowiecznych, bo one, tak jak powiedziałem wcześniej, znikną i ich nie będzie.
No właśnie, być może trudno tu proponować czy sugerować wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, żeby hurtowo na przykład wpisywał do rejestru zabytków miejsca, elementy zabudowy właśnie załóżmy z lat 70.
Czy... Nie ma mowy o hurtowych wpisach, dlatego że w Rzeszowie...
Żeby zabezpieczyć.
Dlatego, że w Rzeszowie, szanowna pani, mamy do czynienia z trzema, czterema zabytkami, które zasługują na ochronę. Hala Rosiru, hala targowa przy ulicy Targowej, budynek Filharmonii Podkarpackiej i ewentualnie można by pomyśleć o kościołach Cęckiewicza.
No dobrze, chwila oddechu muzycznego i zaraz będziemy dalej rozmawiać. No i ten nacisk, mam nadzieję, strony społecznej reprezentowanej przez pana Pawła Krausa wybrzmi mocno, że może rzeczywiście te młyny urzędowe powinny ruszyć troszkę szybciej, jeśli się da.